Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Katarzynę, która dziś realizuje naszą audycję. I witam naszych gości. Są nimi ojciec Mieczysław Łusiak, jezuita, założyciel i opiekun Wspólnoty Rodzin Empatycznych i dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Suchej koło Bydgoszczy, również diecezjalny duszpasterz Związków Niesakramentalnych. Serdecznie witam ojca.
Witam, szczęść Boże.
I są z nami dwa małżeństwa, też uczestnicy Wspólnoty Rodzin Empatycznych, państwa Agnieszka i Michał Iwańscy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Czy od razu pozdrawiacie kogoś? Proszę bardzo.
Dzieci. Tak, chcielibyśmy pozdrowić całą rodzinę, przyjaciół. Ja szczególnie moją mamę Reginę, która na pewno nas słucha. Pozdrawiamy.
A dzieci?
Tak, dzieci. Moją mamę też pozdrawiamy.
Z imienia?
Julka, Zosia i Kuba. Pozdrawiamy.
I drugie małżeństwo, Justyna i Wojciech Becla. Witamy.
Szczęść Boże, witam Szczęść serdecznie Boże. Pana redaktora, witam słuchaczy, w szczególności naszą córkę Matyldę, która na pewno nas teraz słucha, i naszych rodziców, czyli moich rodziców, ale też i moich teściów, którzy prawdopodobnie nas także słuchają.
Temat dzisiejszej audycji to założenie niewinności w relacjach rodzinnych. No, taki temat może wydaje się troszkę naukowy, ale okazuje się, że będzie bardzo, bardzo praktycznie, bo przecież jeżeli dochodzi do jakichś nieporozumień, weźmy między dziećmi, przychodzi mama, tata, co się stało? To on, to ona, to on. Zresztą między nami dorosłymi małżonkami też często zrzucamy odpowiedzialność na drugiego. To ona, to on. Nawet nie znając niekiedy szczegółów. Więc bardzo ważną rzeczą jest, żeby sobie na początku naszego małżeństwa, a jak nie, no to chociażby od dzisiaj, założyć, że druga strona nie działa intencjonalnie, specjalnie przeciwko nam, nie knuje, nie chce się nas pozbyć, tylko że nas kocha. A co się wydarza, co się w każdej rodzinie, w każdym małżeństwie zdarza, że są nieporozumienia, bo one są na co dzień przecież, nie muszą zaraz kończyć się cichymi dniami czy kłótnią, tylko po prostu rozmawiamy ze sobą, a nie oskarżamy się. Ale już o tych szczegółach powie nam więcej ojciec Mieczysław Łusiak, zresztą założyciel tej Wspólnoty Rodzin Empatycznych. Prosimy bardzo, ojcze.
No tak, może najpierw powiem rzeczywiście o samej idei, co to są te rodziny empatyczne. Otóż tak, postaram się jak najkrócej opowiedzieć historię, to znaczy w 2011-2012 roku poznałem taką ideę, metodę komunikacji, ale potem się przekonałem, że to jest coś więcej niż jakaś kolejna propozycja, jak można się lepiej komunikować, że jest to jakiś też, można powiedzieć, trochę taki, nawet można powiedzieć, trochę styl życia, który się nazywa Porozumienie bez przemocy. Autorem tego jest Marshall Rosenberg, amerykański psychoterapeuta. I kiedy tylko to poznałem, to zafascynowałem się tym, dlatego że zobaczyłem, jak bardzo ta idea jest ewangeliczna. Znaczy, jak wiele w tej idei jest z tego, co uczy po prostu Pan Jezus, co jest w Ewangelii. I zacząłem używać tego, czyli tej idei porozumienie bez przemocy. To też funkcjonuje pod angielską nazwą Nonviolent Communication, czyli NVC. Zacząłem używać do prowadzenia po prostu rekolekcji. Nazywałem to wakacje z warsztatami, ale de facto były to rekolekcje, ponieważ no, ucząc tego porozumienia bez przemocy, jednocześnie no, uczyłem życia zgodnie z Ewangelią. Po prostu pokazywałem, jak można lepiej wcielać w życie ewangeliczny ideał. I to się zaczęło w 2012 roku, letnie takie warsztaty, wakacje z warsztatami. I 4 lata temu uczestnicy, bo to co roku się potem cyklicznie odbywały, i uczestnicy tych letnich rekolekcji 4 lata temu poprosili mnie, żebym, znaczy powiedzieli po prostu, że dla nich to jest zbyt rzadko tak uczestniczenie w takich rekolekcjach tylko raz do roku, że to, żeby to w ich życiu jakoś działało, no to oni chcieliby się po prostu spotykać co miesiąc. No i w ten sposób powstały pierwsze 6 grup, 4 w Trójmieście i 2 w Bydgoszczy 4 lata temu, w 2017 roku. No i po 2 latach, ponieważ miałem takie różne zapytania z innych też części Polski właśnie o tą ideę, czy w ogóle uczestnicy po prostu z innych części Polski, dowiedziawszy się, że są takie grupy, poprosili mnie, żebym pomógł im założyć takie grupy w swoich miastach, i 2 lata temu powstały kolejne grupy, kolejne jeszcze w Trójmieście, kolejne w Bydgoszczy, no i nowe pierwsze grupy w Warszawie, w Łodzi i Wrocławiu. Także w tej chwili w sumie jest 25 grup, z którymi się spotykam co miesiąc. To są grupy małżeństw. Nie ma jakiegoś wymogu, że muszą uczestniczyć oboje, ale zwykle oboje małżonków uczestniczą w tych spotkaniach. Grupy są mniej więcej 12-14 osobowe, czyli 6-7 par tak średnio. No i to może tak tytułem takiego wstępu, co to są te rodziny empatyczne. Może też od razu zapowiem, bo mogą być pytania, czy można się zapisać do tych grup. No na ten moment nie, ponieważ ja nie jestem w stanie spotykać się z większą liczbą grup niż 25 w miesiącu. Natomiast jeżeli pojawią się nowi prowadzący, próbuję namówić księży, bo to najlepiej, jakby był ktoś z księży albo no, ktoś po studiach teologicznych, jakimś takim przygotowaniem po prostu też teologicznym, którzy by chcieli się nauczyć tej idei prowadzenia takich grup, no to ja chętnie w tym pomogę. Jedna z tych grup to jest grupa złożona z trenerów. To są chrześcijanie, katolicy, którzy są też trenerami, uczą po prostu innych porozumienia bez przemocy i być może spośród nich za jakiś czas się wyłonią prowadzący i wtedy będziemy tworzyć nowe grupy. Natomiast na ten moment po prostu nie ma takiej możliwości. Tak samo jeśli chodzi o te letnie wakacje z warsztatami, to też no, w tym roku cały sierpień będą takie w Suchej, właśnie w domu rekolekcyjnym, który prowadzę. Będą 4 takie 5-dniowe turnusy, ale komplet oczywiście jest, no i wszyscy uczestnicy to są właśnie członkowie tych grup, także nawet nie robiliśmy jakichś zapisów spoza grup, także też niestety nie mogę nic zaproponować. Może w przyszłym roku zobaczymy, także wtedy może będę mógł.
To może tyle tytułem wstępu, a teraz ojcze, założenie niewinności. To jest jeden z elementów pracy, jeżeli chodzi właśnie o tą empatię, o niestosowanie przemocy. Założenie niewinności w relacjach rodzinnych. Od czego to trzeba zacząć? Co trzeba wiedzieć, co jest podstawowym warunkiem, żeby wejść właśnie w te tory?
Tak. No właśnie, przejdźmy do meritum. Znaczy, to jest w ogóle pierwszy element, tak można powiedzieć, bo porozumienie bez przemocy opiera się na takich, to się nazywa ścieżka empatyczna, na takich 4 krokach: obserwacja, uczucia, potrzeby i prośba. Pewnie nie będziemy mieli czasu, zresztą no, nie chciałbym może zbyt pobieżnie wszystkiego omawiać, bo boję się, że trochę bym nie zdążył po prostu w miarę precyzyjnie wszystko omówić. Dlatego my się skupimy i będziemy tylko rozmawiać o pierwszym tym elemencie, jakim jest obserwacja. I teraz właśnie, jak to się ma do założenia niewinności? Otóż ma się bardzo mocno, ponieważ właśnie to, co w porozumieniu bez przemocy rozumiane jest jako obserwacja, to jest kontakt z rzeczywistością pozbawiony wszelkich osądów, wszelkich też nawet takich ocen, nawet moralnych. I jakby konsekwencją tego jest też to, że wtedy uwalniamy się od obwiniania kogoś. Rezygnujemy po prostu, ten pierwszy krok to jest właśnie rezygnacja z obwiniania. Będziemy próbowali jakoś może teraz w czasie tej audycji pokazać, że można bez tego żyć, bo ja sobie tak wyobrażam, że... Znaczy, takie jest moje doświadczenie, może trochę przesadne, ale trochę jest taka moja obserwacja, jeżeli chętnie usłyszę od słuchaczy, jeżeli jest inaczej, ale mam wrażenie, że wielu sobie w ogóle nie wyobraża, jak można żyć bez osądzania, to znaczy bez na przykład powiedzenia komuś, że ciągle coś źle robi, albo że zrobił bałagan, albo że jest złośliwy, albo do dziecka, że jest niegrzeczny na przykład, nie? Trzeba koniecznie, dziecku trzeba powiedzieć, że jest niegrzeczny, jak jest niegrzeczny. Bo to między innymi o to chodzi, bo każdy tego rodzaju sformułowanie to jest po prostu już jakiś osąd. A przypomnę, bo będę starał się też robić tutaj właśnie te odniesienia do Ewangelii, przypomnę, że rezygnacja z osądu to jest coś bardzo mocno zakorzenione w nauczaniu Pana Jezusa. Weźmy samą modlitwę Ojcze Nasz. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To jest właśnie dokładnie to. Nie? Marshall Rosenberg mówi, że komunikację powinniśmy zaczynać, jeżeli w ogóle chcemy się skomunikować z drugim człowiekiem, to powinniśmy zaczynać od właśnie odpuszczenia win, czyli od założenia niewinności, mówiąc inaczej. Także znamy też te słowa Pana Jezusa, nie sądźcie, nie będziecie sądzeni. Może też przytoczę, jest taki piękny tekst u świętego Jakuba. W liście świętego Jakuba w rozdziale 4, werset 11. Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego. Kto oczernia brata swego lub osądza go, uwłacza prawu i osądza prawo. Skoro zaś osądzasz prawo, jesteś nie wykonawcą prawa, lecz sędzią. Jeden jest prawodawca i sędzia, w którego mocy jest zbawić lub potępić. A ty kimże jesteś, abyś osądzał bliźniego? Właśnie to jest zdanie, które ono idealnie oddaje właśnie ten pierwszy krok tej ścieżki empatycznej, na której oparte jest porozumienie bez przemocy, mianowicie właśnie założenie niewinności. Kimże jesteś, byś osądzał bliźniego? I teraz właśnie to osądzanie w praktyce, ono polega na formułowaniu takich no, różnych komunikatów typu na przykład jesteś przesadnie hojny, albo jesteś niezorganizowany, albo zrobiłeś właśnie bałagan, właśnie jesteś niegrzeczny, jesteś, no nie wiem, na przykład kiepskim księdzem, nie? Ktoś by na przykład powiedział do mnie...
Gadułą,
tak, na przykład, nie? I tak dalej. Znaczy wszelkiego rodzaju takie właśnie epitety, które mówią o tym, kto jest jakim. Że ktoś jest... To przypomnę też takie słowa Pana Jezusa z Kazania na Górze, czyli Ewangelia Mateusza, rozdział 5. Pan Jezus mówi, powiedziane jest, nie zabijaj, a ja wam, czy właśnie dokładnie nie morduj, a ja wam mówię, jeżeli ktoś nazwie kogoś głupcze, powie komuś głupcze, ten już łamie to przykazanie. Tak, notabene to tak kiedyś właśnie zauważyłem coś takiego, że bardzo dużo ludzi spowiada się na przykład właśnie z tego, że patrzyli pożądliwie, nie, na mężczyznę, na kobietę, no bo Pan Jezus powiedział, że powiedziane jest nie cudzołóż, a ja wam mówię, jeżeli ktoś pożądliwie patrzy na kobietę, ten już dopuszcza się cudzołóstwa. Natomiast bardzo rzadko się ludzie spowiadają z tego, że kogoś nazwali głupkiem. Na przykład, nie wiem, ktoś kogoś wyprzedza, nie? Na przykład na naszej drodze jakoś tam ktoś, nie, czy zajechał mu drogę i słyszy, nie? Ty głupku, jak ty jeździsz? Wojtek, chciałeś coś powiedzieć?
Pragnę uzupełnić nieco jeszcze tutaj wypowiedź, ponieważ tutaj mówimy o pewnej winie, o odpowiedzialności. Właśnie rozróżnić kwestię niewinności i odpowiedzialności, bo tutaj co warto zaznaczyć, bo może nie wszyscy rozumieją, że w założeniu niewinności nie chodzi o to, że uznać, że ktoś nie zrobił czegoś, co na przykład nas skrzywdziło, ale przyjąć to, że nawet jeżeli faktycznie jest za to odpowiedzialny, to nie stały za tym jego złośliwe intencje, jego pewne nikczemne intencje, ale że był to pewien sposób, w jaki on zaspokajał swoje potrzeby i po prostu nie znalazł lepszego jeszcze sposobu, żeby to zrobić. Tu zresztą, jak już ojciec wspomina powoływanie się na Rosenberga, warto zwrócić uwagę, że on cytuje w jednej ze swoich książek jednego z filozofów, który powiedział, że najwyższą formą inteligencji jest sztuka obserwacji bez oceny. I no, wydaje mi się, że do tej formy to wciąż wszyscy dążymy, ale nadal wydaje się, że jest daleko.
No dokładnie tak. Dzięki za tę podpowiedź, dopowiedzenie. Dokładnie tak, bo rzeczywiście tutaj mogłaby pojawić się pewna niejasność, że w takim razie co, nie? Że ludzie nie popełniają grzechów? No nie, no właśnie jak najbardziej, w każdym razie tak, nie eliminujemy tym założeniem niewinności pojęcia grzechu czy świadomości grzechu, tylko rozumiemy grzech tak, jak on pierwotnie w chrześcijaństwie był rozumiany. Pewnie dobrze wiemy, że słowo grzech jest tłumaczeniem greckiego słowa harmatia, które oznacza po prostu błąd, pomyłkę. W porozumieniu bez przemocy to się nazywa błędna, czy nawet czasem jest używane określenie tragiczna strategia zaspokajania potrzeb.
To tak grzech po świecku, tak?
Nie, tak, tak. To tak właśnie, no w każdym razie trochę inaczej zdefiniowany grzech, nie? Tragiczna strategia, tragiczna w swoich skutkach po prostu, bo niosąca po prostu jakieś szkody, strategia zaspokajania potrzeb, nie? A my w chrześcijaństwie to po prostu nazywamy grzechem. I oczywiście jesteśmy odpowiedzialni za popełnione grzechy. Także kiedy na przykład na mszy świętej na początku mówimy moja wina, moja bardzo wielka wina, to właśnie mówimy o tej odpowiedzialności, że te grzechy to po prostu ja popełniłem. To nie to, że ktoś, nie wiem, przez kogoś, że to a zdenerwowałem się, bo taką mam żonę, nie? No to się denerwuję, nie? 5 razy dziennie, bo taką mam żonę. Nie, nie. Zawsze jesteś odpowiedzialny za to, że się zdenerwowałeś. To są twoje emocje, one są w tobie.
A niekiedy ją sprowokowałeś sam do tego.
No tak, ale to też wtedy ona też pozostaje jakby odpowiedzialna, nie? Chociaż rzeczywiście wiadomo, że nasze działania są jakby no takim, no można powiedzieć trochę katalizatorem, nie? Uruchamiającym w kimś jakieś na przykład emocje, nie? To oczywiście, że tak, ale właśnie tutaj też porozumienie bez przemocy jest bardzo mocno akcent postawiony na odpowiedzialność, natomiast bez budzenia poczucia winy, nie? Bez takich komunikatów, które mają na celu na przykład wzbudzić poczucie winy. Takimi komunikatami to jest właśnie wszystkie te komunikaty typu właśnie jesteś niezdarny, jesteś bałaganiarz, nie można na ciebie liczyć, jesteś okropny po prostu, czy właśnie do dziecka jesteś niegrzeczny.
Jeżeli mogę się wtrącić, to myślę, że takim dobrym rozeznaniem tego rodzaju komunikatów jest to, że są to te komunikaty, których nie sposób jednoznacznie zdefiniować. Bo jeżeli wskażemy wprost jednoznacznie czyjeś zachowanie, czyli na przykład, że rozbiłem szklankę, powiedzmy, że nawet celowo jest to dość jednoznaczne i łatwe do zdefiniowania, to przychodzi, powiedzmy, tak zwany test kamery. Jeżeli kamera to zobaczy, że rozbiłem szklankę. Natomiast jeżeli powiemy, że na przykład jestem niegrzeczny, no to kamera tego nie zarejestruje, tego nie sposób jednoznacznie zdefiniować. I dla jednego może to być zbicie szklanki, dla innego to będzie coś innego, więc myślę, że to jest dobry właśnie wyznacznik rozróżniania, które to są te komunikaty oceniające, które są właśnie według tych definicji Rosenberga przemocowe.
No więc właśnie, bo jeszcze sobie też dopowiedzmy, dlaczego to jest takie ważne, żebyśmy nie formułowali komunikatów, które zawierają w sobie ocenę czy osąd. Tutaj ważne jest to pytanie, Rosenberg stawia to pytanie i moim zdaniem też ono jest jakoś obecne w nauczaniu Pana Jezusa. Zastanów się, czy to, co mówisz, słowa, które wypowiadasz, czy one służą budowaniu relacji, czy nie służą? I ja powiem tak, nie? No, jeżeli ja kogoś nazwę głupkiem, no to trudno mi sobie to jakoś wyobrazić, żeby to służyło budowaniu mojej relacji z nim. Jeżeli ja powiem mu, że to, co on zrobił, to, co ty zrobiłeś, jakoś bardzo wzbudziło we mnie na przykład jakieś zniecierpliwienie, czy nawet złość, czy po prostu zabolało mnie, ponieważ bardzo potrzebuję na przykład dochowywania umów, a ty no nie trzeci raz w tym tygodniu po prostu nie przyszedłeś, nie, wtedy, kiedy się umawialiśmy, czyli właśnie mówię w formie obserwacji, nie? Że trzeci raz w tygodniu, nie ciągle, nie zawsze, tylko trzeci raz w tym tygodniu nie przyszedłeś, nie? Czyli konkretna rzecz, nie przyszedłeś na określoną godzinę. Nie? To oczywiście, że ten człowiek może się z tego powodu na mnie obrazić, nie? No bo powiedzmy, że dla niego dotrzymywanie słowa na przykład nie jest żadną wartością. No i powie, że nie chce mieć do czynienia z kimś, dla kogo to jest takie ważne. Nie? No, teoretycznie tak, ale myślę obiektywnie każdy z nas jakoś przyzna rację, że no, taki komunikat no, nie jest komunikatem z zasady, jakby, nie? Nie wiem, raniącym, jakoś mogącym wzbudzić w kimś mogącym mu jakoś zadać ból. No, bo ja mówię po prostu o tym, co jest i o tym, jakbym chciał, żeby było na przykład, nie? No i tutaj ostatecznie jakby o to chodzi, bo wszelkie kłótnie, które potem no, w przypadku małżeństwa no, to prowadzą właśnie do rozwodów, wszelkie kłótnie biorą się najczęściej, nie? Takie jest moje doświadczenie, moja obserwacja, właśnie z takich, znaczy te kryzysy właśnie małżeńskie, nie? Które czasem kończą się rozwodem, one biorą się po prostu z nagromadzenia się niezliczonych już potem w pewnym momencie liczby takich komunikatów osądzających właśnie, nie? De facto odrzucających tę osobę, bo jeżeli ja komuś mówię, że nie można na niego liczyć, że jest głupi, że jest bałaganiarz i tak dalej, to ja de facto właśnie tego człowieka odrzucam. Dlatego Pan Jezus też powiedział, nie, że jeżeli ktoś powiedział komuś głupcze, to go właściwie można powiedzieć, że go zabije, albo ja bym powiedział, zabija relacje z tym człowiekiem.
Ojcze, a proszę powiedzieć, czy to było prawidłowe? 49 lat małżeństwa dożyliśmy, ale tak na początku bywało różnie i na przykład bywało, że powiedzmy oglądam jakiś program telewizyjny czy czytam coś, co żonie się nie podobało. I ona potem po skończonym obejrzeniu przeze mnie pytała się mnie i powiedz, czy to ciebie zbudowało, czy to zbudowało twoje wnętrze. I się wycofywała, nic więcej. Ja mam sam pomyśleć, no tak, faktycznie masz rację. I po prostu należy segregować w czym się uczestniczy, w czym nie, bo czy to buduje. Buduje relacje z Bogiem, buduje relacje między nami, czy niszczy. Także to był tylko taki komunikat i chyba tu osądzania nie było. Nie,
nie, no ja nie słyszę w tym osądu. Nie, absolutnie. No pewnie, że teoretycznie jeszcze jakimś tam tonem głosu można by, no ale...
Ton musi być też oczywiście taki nieoskarżający.
Nie, w tych słowach no, ja nie słyszę w każdym razie osądu.
Tak, mówimy tutaj przed chwilę głównie o małżeństwie, ale chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że jeszcze ważniejsze jest to, jak zwracamy uwagę dzieciom. One są tak delikatne właśnie z doświadczenia mojego, że i ton, i nasze spojrzenie, no i przede wszystkim te słowa, jakby... które właśnie wypowiadam do swoich dzieci, one tak bardzo zostają w dzieciach, więc jakby chociaż jako rodzice mamy, nazwijmy to, obowiązek po prostu jakoś im towarzyszyć i gdy zauważymy jakieś zachowanie, które nam się nie podoba, nie odpowiada, to właśnie to, jak zwrócimy uwagę dzieciom i to zostanie w nich jakby na długo. Nie, może ojciec.
Ja bym to w ogóle jeszcze bardziej rozwinął, bo tu tematem tej audycji są relacje rodzinne i powiedzieliśmy o właśnie komunikacji w małżeństwie, powiedzieliśmy o komunikacji z dzieckiem, ale też myślę, że w założeniu niewinności bardzo ważne jest, żeby założyć również swoją niewinność, bo każdy z nas sam często uświadamia sobie lub przy pomocy współmałżonka zostaną mu uświadomione pewne błędy, które popełnia. I tu też chodzi o to, żeby nawet jeżeli jestem świadom tego, że zrobiłem coś, co krzywdzi innych ludzi, najpierw uświadomić sobie, że ja sam nie zrobiłem tego, bo jestem złym człowiekiem, nie zrobiłem tego, bo mam za sobą pewne złe intencje, tylko dlatego, że popełniłem błąd, bo nie znalazłem w tamtym momencie lepszej strategii, lepszego sposobu na zaspokojenie swoich potrzeb. I oczywiście potem jest jeszcze dalsza droga, żeby znaleźć, jakie to są potrzeby i co za tym stoi, ale...
Za szybko coś powiedziałem, na przykład, bez zastanowienia.
Wiele może być takich okoliczności, natomiast myślę, że w znacznej mierze to zaakceptowanie i założenie, przyjęcie do wiadomości swojej własnej niewinności jest dopiero furtką, która może nam ułatwić znacznie założenie niewinności bliskich.
Tak, no zgadzam się z tym, co Wojtek mówisz. Chciałbym jeszcze tylko dodać, że potrzeby jako takie są dla wszystkich ludzi uniwersalne, także to, że ktoś coś robi wbrew nam, to jest po prostu, jak ojciec Mieczysław wspomniał, błędna strategia zaspokajania tych potrzeb, a nie uderzanie bezpośrednio w nas. Także przez te 3 lata, które się formujemy w tych rodzinach empatycznych, dało nam to taką świadomość i cały czas uczymy się tego, bo oczywiście dni pokazują, dni codzienne pokazują różne sytuacje i nie zawsze mamy w sobie te zasoby, żeby odpowiednio zareagować na sytuację w domu z dziećmi, z małżonkiem. Natomiast mamy tę świadomość, że skąd to się bierze, że my też jesteśmy ludźmi i nie wzbudzamy sobie przez to w sobie poczucia winy, tylko wiemy, że to się bierze z tego, że jakaś nasza potrzeba w danym momencie nie jest zaspokojona, albo my obraliśmy złą strategię na zaspokajanie tej potrzeby. Na potwierdzenie tego chciałem podać przykład, że czasami ta sama sytuacja, zbita szklanka w domu, raz może cię postawić na baczność i zaczniesz rwać włosy z głowy i krzyczeć, a na drugi raz no przecież nad tym do porządku dziennego, tylko i weźmiesz miotełkę, szufelkę i pomożesz to szkło z podłogi zebrać. Także to wszystko jest też w nas i w danej sytuacji, w naszych zasobach, jakie w danym momencie posiadamy.
Bo jeszcze wszystko zależy od naszego stanu emocjonalnego, naszego postrzegania świata dzisiaj. I tak jak mężczyźni mają stały poziom hormonów i w miarę tak samo reagują, no to z kobietami jest inaczej, bo jest ten cykl, prawda, płodności. Proszę bardzo.
Tak, ja mogę właśnie o tym cyklu powiedzieć.
Agnieszko.
jest faktycznie coś takiego, i tak jak tutaj mąż wspomniał, że nie ma poczucia winy i tak dalej, to ja muszę powiedzieć, że w tych trudniejszych dniach to poczucie winy jednak jest, bo przychodzi taka myśl, że kurczę, uczymy się tego 4 lata, a na przykład nam wciąż nie wychodzi, nie? I no właśnie w tych, bym powiedziała, kobiecych dniach, gdzieś tam myślę, że nie tylko ja i pewnie wiele kobiet obwinia się, że znowu pojechałam schematem, znowu poleciałam po staremu, a miało być inaczej. 4 lata się tego uczę, więc gdzieś ja się przynajmniej z tym borykam, że to poczucie winy czasem mnie dopada, jak mi nie wyjdzie, ale też uczę się sobie odpuszczać, na takim etapie jestem. Jest to proces, jest to droga i fajne było to, co Wojtek powiedział, na co nie zwróciłam wcześniej uwagę, a 4 lata się tego uczę. To jest to założenie niewinności też względem siebie, nie? No właśnie, że albo ja się na tym złapię, albo mąż mnie na tym złapie. I to jest okej. Okay. No, mogłam pojechać starym schematem. Skoro 40 lat tkwiłam w starym schemacie, to pewnie przyswajanie nowego, no może nie drugie tyle, ale pewnie trochę mi zejdzie.
Mówimy tu o relacjach rodzinnych, znaczy małżeńskich i w stosunku rodziców, w stosunku do dzieci. Ale dzieci, szczególnie te starsze, już pewne wnioski umieją wysnuwać. I tak jak na jakimś podsumowaniu rekolekcji młodzieżowych wyszła dziewczyna i mówi, wiecie, udało mi się wreszcie moich rodziców wysłać na oazę rodzin. I jak jest w domu? Prawdę powiedziawszy, jak się kłócili, tak się kłócą, ale jak się przepraszają. Dzieci widzą, że rodzice pracują nad sobą, że chcą coś zmienić w swoim postępowaniu. I to już jest bardzo duży plus do budowania ich wnętrza, ich, powiedzmy, postępowania na przyszłość. No, 8 minut jeszcze nam zostało. Na czym polega teraz, bo ojciec mówił tutaj o tych spotkaniach raz w miesiącu. Jest jakiś program pracy nad sobą, właśnie między innymi tu właśnie, żeby nie oceniać bez przemocy i te zadania są stawiane, tak jak tutaj Agnieszka mówiła, że się pracuje nad tym. I czy na spotkaniu wspólnoty w jakiś sposób dzielicie się swoimi osiągnięciami czy porażkami w tych dziedzinach? W jaki sposób mobilizujecie się do postępu właśnie w kierunku realizacji tych założeń bez przemocy?
No i właśnie to jest najciekawsze w tym założeniu rodzin empatycznych, które bardzo fajnie zostały skonstruowane tutaj przez ojca, że ta wspólnota dużo sobie daje, bo to, że nam faktycznie po tych 3 czy 4 latach nie wychodzi idealnie i pewnie idealnie nigdy nie będzie, ale dzięki temu, że my się spotykamy i omawiamy to i dzielimy się tymi strategiami czy pomysłami, czy nawet zdarzeniami z życia codziennego, oczywiście na jakiś zadany temat, to pomaga każdemu i umacnia w wkroczeniu tą drogą, którą no, my uznaliśmy za dobry kierunek i zgodny z naszymi przekonaniami i Ewangelią, co jest dla nas ważne.
Wojtek?
Myślę, że tutaj warto przytoczyć zdanie, które kiedyś ojciec Mietek powiedział, cytując, już nie pamiętam kogo, że ideały są jak gwiazdy, czyli no nie są osiągalne, ale wyznaczają kierunek. Znaczy może w tych czasach, w epoce nawigacji już tak nie wyznaczają kierunków, ale tradycyjnie takie postrzegamy jako coś do wyznaczania kierunków i oczywiście nasze spotkania, nasza wspólnota jest trochę, przypomina wchodzenie po kręconych schodach, gdzie no, wydaje nam się, że kręcimy się w kółko w pewnym momencie, ale jeżeli spojrzymy na siebie sprzed 3 lat, no to widzimy, że jednak trochę się wspinamy w górze i ta wspólnota ma szczególnie taką wartość, że po pierwsze, nie oceniamy siebie, więc zgodnie przynajmniej z takimi absolutnie podstawami tego NVC siebie wspieramy, po drugie, otaczamy się ludźmi, którzy no nawet nie próbują udawać ideałów, więc nie wpędzamy siebie w kompleksy. Myślę, że to ma dużą
Justyna.
Wartość.
Tak, ja chcę dodać, że bardzo pokrzepiające są te spotkania. Nie jest to może duża częstotliwość raz na miesiąc, ale przy braku w jakimś najbliższym środowisku osób właśnie, które się kierują podobnymi wartościami w życiu i próbują właśnie wdrażać to porozumienie, no to jest jakby no niezbędne już teraz. Jakby ciężko bez tego, to jest takie ładowanie akumulatorów na cały miesiąc.
I jak ojciec to widzi?
Ja może tylko powiem, bo faktycznie, kiedy powiem, od kogo usłyszałem tę sentencję, że ideały są jak gwiazdy, wyznaczają kierunek, ale są nieosiągalne. To powiedziała świętej pamięci pani Bożena Adamska. Może niektórzy ze słuchaczy będą ją kojarzyć, pamiętać z Bydgoszczy. Swego czasu kurator oświaty i wychowania w Bydgoszczy. Przewspaniała osoba, bardzo dobrze ją wspominam. I pozdrawiam przy okazji jej rodzinę i bliskich. Także rzeczywiście tak jest. To jest ideał, ale to bardzo dużo łatwiej jest realizować jakikolwiek ideał. Tutaj de facto mówimy o ideale ewangelicznym, który moim zdaniem po prostu nawet nie będąc zdeklarowanym przynajmniej jakimś katolikiem, chrześcijaninem, ale Marshall Rosenberg po prostu genialnie opisał, ujął to. Zresztą Marshall Rosenberg, nie deklaruje się jako człowiek wierzący, ale nie ukrywa też swojej fascynacji osobą Pana Jezusa na końcu swojej książki. O tym też tak wspomina w takim posłowie czy w epilogu swojej książki. Także łatwiej się taki każdy ideał, nie? I ten również wprowadza w życie, kiedy jest się we wspólnocie, kiedy ma się wsparcie właśnie na każdym spotkaniu, bo spotkania oparte są o z kolei inną autorkę, Miki Kasztan, która w tej chwili jest jednym z takich największych autorytetów w świecie, gdy chodzi właśnie o tę ideę porozumienie bez przemocy, z taką kontynuatorką po prostu tego, czego uczył Marshall Rosenberg. I ona napisała taką książkę Niezwykle świadome życie, świat skrojony na miarę ludzkich potrzeb. I to w tomie drugim tej książki zawarła postanowienia o życiu bez przemocy. 17, potem jeszcze uzupełniła kolejne, także w tej chwili mamy 34 postanowienia i one są dla nas po prostu takimi tematami. Te kolejne postanowienia są tematami kolejnych spotkań. I każde postanowienie właśnie zawiera w sobie to, że postanawiam to i tamto, a jeżeli mi to nie wychodzi, to poszukam wsparcia, nie? To będę szukać wsparcia. Właśnie to jest niesamowicie właśnie wspólnototwórcze i to jest też zawarte w idei Kościoła. No dlaczego jesteśmy wspólnotą Kościoła? Nie? Dzisiaj ludzie mówią Chrystus tak, na przykład Kościół nie. No proszę bardzo, nie? Tylko że dużo łatwiej jest realizować ideał ewangeliczny, czyli nauczanie Pana Jezusa, wcielać w życie, kiedy ma się wsparcie innych ludzi, którzy też starają się to robić. Nie? Lepiej idzie się, można dalej zajść, idąc z kimś. Także to jest też zawarte gdzieś tutaj w całej idei tego też i porozumienia bez przemocy, no ale w naszych tych wspólnotach. Nie?
To jeżeli chodzi o wzajemną pomoc w ramach wspólnoty. Nie wszyscy mają na razie dostęp, to jeszcze nie są wspólnoty ogólnopolskie, ale w ramach każdego małżeństwa możemy również sobie pomagać. Może powiecie, jak to wygląda u was w waszych małżeństwach, no bo na czymś się łapiemy, że postąpiliśmy nie tak, jak powinniśmy, no i teraz druga strona oczywiście też to widzi, słyszy. I jak teraz dochodzicie do porozumienia, żeby to co się stało, nie niszczyło jedności małżeńskiej, ale było budulcem do budowania tej jedności. Bo nawet jakieś złe zdarzenie można przerobić na efekty, żeby były pozytywne.
Tak, pierwszym takim najważniejszą rzeczą jest pozbycia się poczucia winy, bo to pozwala potem tą relację budować, a nie skupiania się na sobie i na rozpamiętywaniu tego, co się zrobiło źle. Także staramy się dla siebie być pomocą w tym, jak coś nam nie poszło, żeby uświadomić sobie, że po prostu te zasoby nie były wystarczające, albo że może następnym razem obierzemy inną strategię, która pozwoli te potrzeby sobie czy innym zaspokoić.
No to takie było teoretyczne opowiedzenie, ale teraz praktycznie jesteście we dwoje, przecież to nie są przecież tylko jakieś myśli sformułowane w słowach, ale to jest jeszcze przecież gest, spojrzenie, cała gama relacji między małżonkami.
Tak, no po 22 jest szansa, że dzieci już nie słyszą, bo najwięcej tych problemów to jednak dzieci i tych momentów do pracy przysparzają. Także jeżeli coś nie wyjdzie z dziećmi, się ja czy żona uniesiemy na dziecko, no to staramy się nawzajem sobie pomóc, oczywiście jeżeli te zasoby w nas są, i usprawiedliwić, tak wyszło. No, nie był to dobry moment, żeby podejmować dyskusję, czy rozwiązywać ten temat. Zrobisz to lepiej jutro, czy inne tego typu sytuacje.
Wojtek?
Ja z kolei idę o zakład, że moja córka dalej słucha tej audycji, że nasza córka wciąż jest przy odbiorniku. Ale bardziej tutaj myślę jednak o relacji małżeńskiej. To od czego my zaczynamy, przynajmniej staramy się zaczynać, to od zaakceptowania tej sytuacji, która jest, bo zanim dojdzie do założenia niewinności, to trzeba przyjąć to, że zostaliśmy w jakiś sposób skrzywdzeni, skrzywdziliśmy się nawzajem, czyli unikać takiego bardzo popularnego kłamstwa w dobrej intencji, że nic się nie stało. No nie stało się. Stało się, nie dotrzymałem jakiejś obietnicy, nie dotrzymałem umowy, skrzywdziłem cię, albo ewentualnie ja się poczułem skrzywdzony w wyniku jakichś rzeczy, które ty zrobiłaś. I wtedy dopiero możemy przejść do...
No i co wtedy? Mówię przepraszam i co dalej?
Przepraszam, no nauczyliśmy mało się na tych spotkaniach, że słowo przepraszam jest tylko słowem. Że
tak,
tu chodzi o to, żeby dotrzeć do tego, czemu ja coś zrobiłem, jakie były w tym emocje, jakie potrzeby, czyli na przykład bardzo potrzebowałem jakiejś, nie wiem, odpoczynku, czy samostanowienia o sobie, czy jeszcze uznania, czy czegokolwiek innego, co akurat doprowadziło mnie do tego, że taką strategię wybrałem, aby tę potrzebę zaspokoić. Następnie przyjąć to, jakie to emocje, jak deficyt jakich potrzeb, chociażby zaufania, wywołało u na przykład Justyny, tak, jeżeli mówimy o relacjach w małżeństwie. I wtedy wyjaśnić to oraz szukać lepszych strategii na zaspokajanie tych potrzeb i uzupełnienie deficytu.
To może tyle tytułem wstępu, wprowadzenia do naszej audycji Założenia niewinności w relacjach rodzinnych i małżeńskich oczywiście, no bo to są relacje między małżonkami, między rodzicami a dziećmi. Zapraszam Państwa do kontaktu z nami. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku, na fanpage audycje dla małżonków i rodziców.
Żyjemy w świecie złudzeń, poddani mocy zła. Bronimy się przed prawdą, fałszując co się da. Płaczemy w samotności, by zdławić jakoś ból. Sukcesu wciąż pragnący, uczymy się złych ról. A przecież mamy lek na ten nieznośny stan. Należy uznać, że rodzinny jest to plan. Miłością uleczy świat. Rodzina, ogień silna, połączy serca tam, gdzie dzieli je grzechu wina. Ocala od zniszczenia to, co swoją godność ma. Ludzkiego życia strzeże i radości niesie dar. Muzyka.
godzina w świecie dobra, nie zasna mocy zła. Obroni się przed fałszem, świadectwo prawdy da. Radości swej nie tai, pokona każdy ból. Sukcesem wciąż żyjąca nie zagra obcych ról. Bo przecież ma już lek na ten wspaniały stan. Uznaje bowiem, że miłości jest to plan.
Miłością uleczy świat, rodzina bowiem silna połączy serca tam, gdzie dzieli je grzechu wina, ocala od zniszczenia to, co swoją godność ma. Ludzkiego życia strzeże i radości niesie dar. Uleczy świat, rodzina bowiem silna połączy serca tam, gdzie dzieli je grzechu wina, ocala od zniszczenia to, co swoją godność ma. Ludzkiego życia strzeże i radości niesie dar.
Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach, 22:17, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dziś mówimy o założeniu niewinności w relacjach rodzinnych. Nasi goście, ojciec Mieczysław Łusiak, Agnieszka i Michał Iwańscy, Justyna i Wojciech Becla. Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Właśnie...
A kogo witamy i skąd?
Jestem Dorota z Podlasia.
Witamy panią Dorotę, słuchamy.
Ja tak słucham tej audycji i mam takie pytanie. Jak to jest z tą relacją między małżonkami? Jaka ona powinna być, jeżeli tej relacji nigdy nie było? Nigdy nie było? I jak można ją odbudować? Jak rozmawiać z mężem, z dziećmi? Bo na obecną chwilę ja jestem w takiej sytuacji, że nie daję rady sobie po prostu. Mąż jest alkoholikiem, w tej chwili trzeźwym. 27 lat pił alkohol. Mamy piątkę dzieci. Są problemy wychowawcze, problemy z porozumiewaniem się z dziećmi, czy z kontaktem z dziećmi, z mężem. Jesteśmy po rozwodzie. W tej chwili ponownie wzięliśmy ślub niedawno. I nie ma tej relacji takiej, jaka powinna być, taka, jak jest w założeniu przez Boga zaprogramowana. Nie ma takiej relacji. I co zrobić, żeby ta relacja była, żeby ten dialog był.
Mhm. Pani Doroto, ale ślub kościelny na początku mieliście, tak?
Najpierw był cywilny. Na początku było dziecko. Pierwsze było dziecko, potem był ślub cywilny. Potem po jakimś czasie był ślub kościelny. A potem był rozpad rodziny. Rozpad rodziny był.
Ale razem, czy razem się modlicie? Czy chodzicie razem do kościoła?
Nie modlimy się razem. Czasem razem chodzimy do kościoła. Ostatnio oddzielnie.
No właśnie, to jest ciężko bez fundamentu budować. Ojcze.
Znaczy, tak przede wszystkim chciałem powiedzieć, że w pani głosie słyszę jakiś bardzo duży ból i wyobrażam sobie, że to właśnie wynika z tego pragnienia właśnie bliskości, z tej no właśnie potrzeby bliskości, którą no chcielibyśmy pewnie zawsze żyjąc w małżeństwie, no właśnie w tej relacji małżeńskiej zaspokajać. I natomiast jeśli miałbym coś podpowiedzieć, no tak się składa, że też bardzo bliski jest mi temat uzależnień. Przez 10 lat mieszkałem z ludźmi uzależnionymi od alkoholu. I tak, znaczy pierwsze może takie moje pytanie, czy mąż jest po terapii?
Jest po 2-letniej terapii podstawowej. No i moim zdaniem stanął w miejscu. Mhm. Ja się cieszę, że on podjął tą terapię, że nawrócił się, bo nie wierzył w Boga, nie, znaczy nie wierzył. Wierzył może i wierzył, ale nie chodził. Nie, znaczy jak to powiedzieć, no. Nie praktykował. Nie praktykował. Dopiero od niedawna zaczął praktykować. I, no tak jak wie, gdzie ojciec, no, chodzenie do kościoła, uczestniczenie, branie udziału we mszy świętej. Udziału we mszy świętej. Od niedawna.
Jeszcze tylko dopytam, a czy pani też korzystała z jakiejś pomocy jako żona alkoholika?
Od jesieni w końcu poszłam na, zgłosiłam się ona czy od lutego na terapię, na psychoterapię dla osób współuzależnionych od męża alkoholika.
No to myślę, że to są takie bardzo istotne kroki, pierwsze, które w takich sytuacjach warto wykonać. Natomiast jeśli chodzi o dalej, o to co dalej, znaczy my o tym sobie dużo mówimy na spotkaniach właśnie rodzin empatycznych, że miłość to jest coś, czego się trzeba po prostu nauczyć. I ja myślę, że znaczy nigdy na to nie jest za późno i że w ogóle małżeństwo jest jakby no przede wszystkim po to, żebyśmy uczyli się miłości. I teraz jest tylko pytanie, no po pierwsze, czy się w ogóle uczymy i jeżeli tak, to od kogo? Skąd czerpiemy jakieś wzorce? No i ja osobiście polecam Pana Jezusa jako najlepszego nauczyciela miłości, ale jest też bardzo dużo takich ludzi, którzy mogą nam też pomóc ten ideał, tak jak sobie mówiliśmy, ideał miłości tej ewangelicznej wcielać w życie. No właśnie ta metoda komunikacji, czy w ogóle pewna forma budowania relacji międzyludzkich, którą proponuje Marshall Rosenberg, no to jest też coś, co może być bardzo pomocne. Tak, oczywiście nie wiem na ile, bo zdaję sobie z tego sprawę, że takie samodzielne zgłębianie jakby nie tego tematu w oparciu o książkę, bo jest po prostu dostępna książka Marshalla Rosenberga Porozumienie bez przemocy. No, wyobrażam sobie, że może być trudne w tym sensie, że samodzielne takie no właśnie niezrozumienie, potem wprowadzenie tego w życie, ale może niezależnie od tych pomocy terapeutycznych jako osoba dotknięta alkoholizmem męża, czy też mąż jako dotknięty chorobą alkoholową, że może też byście Państwo poszukali. Teraz jest coraz więcej różnego rodzaju takich no właśnie warsztatów. No po prostu, no mówiąc krótko, miłości, relacji małżeńskiej, no trzeba się nauczyć. A też warto wiedzieć, że alkohol niszczy duszę. Alkoholicy, tak trzeźwi alkoholicy, którzy jakby no wiedzą, co to jest alkoholizm, jeszcze lepiej niż ja, mówią, że właśnie alkohol przede wszystkim jakby topi, zatapia duszę. No? I po prostu mąż, zresztą oboje państwo, no potrzebujecie takiego po prostu ożywienia duszy, nie? Poprzez no takie bycie tam, gdzie jest ta miłość, bycie tam, gdzie tej miłości można się nauczyć, tak powiem najkrócej.
Czyli u Boga, czyli
tak, no na
kościele,
pewno.
Czyli na adoracji.
No na pewno też. Oczywiście, że tak. Nie? Ale też jakby równocześnie, nie? Myślę, że ważna kwestia jest korzystanie z wsparcia osób, ludzi, świadectwa, podpowiedzi. A oczywiście, no, jeżeli ktoś zna Pana Jezusa, znaczy potrafi Go słuchać też, no bo to jest jeszcze ten problem, nie? Na ile my tak od razu potrafimy jakby słuchać Pana Jezusa. Ale jeżeli potrafimy, no to oczywiście to adoracja, to modlitwa, no jak najbardziej. Nie? A jeżeli nie potrafimy, to warto się też tego uczyć. Może rekolekcje ignacjańskie w którymś z naszych domów rekolekcyjnych jezuickich.
Także... Dobry pomysł.
Jest jeszcze coś takiego jak spotkanie małżeńskie. Jest strona internetowa www.spotkaniemałżeńskie i tam są rekolekcje dla małżeństw, gdzie można się nauczyć dialogu małżeńskiego. I my dla przykładu z mężem od tego zaczęliśmy, że uczyliśmy się najpierw dialogu małżeńskiego, najpierw są podstawowe, potem są tematyczne, o potrzebach, o emocjach i tam dzięki tym rekolekcjom bardziej zrozumieliśmy swoje emocje i potrzeby i właściwie dopiero potem trafiliśmy na porozumienie bez przemocy i dla nas to była taka fajna, naturalna kolejność. Ojciec Mietek, jak powiedział, się nie rozdwoi, a tak naprawdę nie podzieli na 25 i faktycznie nie może być wszędzie, więc warto poszukać innego wsparcia, które też uczy dialogu. Także strona www.spotkaniamałżeńskie. To mogę polecić.
Pani Doroto, o 23:00 podam szczegółowe informacje o najbliższych rekolekcjach spotkania małżeńskie. Dziękujemy bardzo Pani Doroto. Współczujemy Pani, ale właśnie dobry kierunek. Adoracja, rekolekcje, no bo samemu się nie da rady.
Chciałam jeszcze powiedzieć, bo jak próbuję z mężem rozmawiać, rozmawiać, czyli dialog prowadzić, te rozmowy nam w ogóle nie wychodzą. W ogóle nie wychodzą. Jak o czymkolwiek zaczynamy rozmawiać, te rozmowy kończą się kłótnią. A problemy są bieżące, problemy wychowawcze są.
No rozumiem. Także spotkania małżeńskie na pewno pomogą, bo tam jest bardzo ciekawa metoda, właśnie, którą można zastosować w stosunku do małżonków, którzy nie potrafią wysłowić się.
I tam właśnie jadą małżeństwa w kryzysie głównie, naprawdę.
Tak. A mam pytanie jeszcze Pani Doroto, bo Pani powiedziała, że Pani tej relacji brakuje, bo tej relacji nie ma. I Pani oczywiście próbuje z mężem rozmawiać, tak jak Pani tu powiedziała, ale czy Pani mąż odczuwa to podobnie? Czy on też deklaruje brak tej relacji, że jemu tego potrzebuje?
On odnoszę takie wrażenie, no on niby też chce ze mną rozmawiać, że ze mną się nie da. On bardziej potrzebuje bliskości, a ja tej bliskości nie potrzebuję, bo po prostu mam tyle we mnie żalu, tyle bólu.
Tak, oczywiście. Trudno mówić o bliskości, o intymności, jeżeli brak porozumienia w tym podstawowym zakresie.
Tak, jeśli można, ja tylko jedno zdanie jeszcze dopowiem, na ile tutaj no, możemy po prostu sobie pozwolić w tak krótkiej audycji. To znaczy tak, bo kłótnie, one zawsze się odbywają na poziomie strategii zaspokajania potrzeb, natomiast porozumienie, rozmowa, właśnie ten kontakt, ta bliskość też, taka właśnie ta duchowa bliskość, nie? Na której tak też Pani pewnie bardzo zależy, tak to słyszę w Pani głosie też, dokonuje się na poziomie potrzeb. I właśnie porozumienie bez przemocy uczy te dwie rzeczy tak bardzo precyzyjnie rozgraniczyć, dzięki czemu przestajemy się, czy przechodzimy od rozmowy na poziomie strategii, gdzie właśnie często dochodzi do kłótni, na poziom potrzeb. I na tym poziomie, jak zaczynamy o tym rozmawiać między sobą, to właśnie rodzi się bliskość, rodzi się więź, na której tak bardzo pani zależy. To tak powiem, no wiem, że to w tej chwili może brzmi dość enigmatycznie, ale...
No tyle na antenie można. Tyle to nie można, jest, tyle, tak. To nie jest poradnia. Dziękujemy pani Doroto. Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radia Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam pana Lecha i ojca i państwa. Maria z Warszawy. I chcę powiedzieć, że wstrząsnął mną głos pani Doroty. Tak, pani Doroto? Czy to, znaczy tej pani, która przed chwilą...
Tak, Dorota.
Chciałam ją serdecznie pozdrowić i powiedzieć, że słuchałam od początku i tak właśnie i ona jakby wprowadziła prawdziwe życie do tej audycji, bo szczerze powiedziawszy, miłości nie można się nauczyć. Kiedyś u początku ci państwo bez słów musieli się rozumieć. To nie można przegadać życia, a poza tym, przepraszam, bo ja tak kontruję, ale ja tak myślę, więc przepraszam, że tak weszłam w klinem, ale pani Dorota wprowadziła właśnie ten element autentyczności jakiejś, bo tutaj w tych rodzinach empatycznych już sama nazwa, ja szukałam w słowniku, jestem polonistką, ale myślę, może już jest w słowniku wyrazów polskiego, w słowniku polskich, że tak powiem, wyrazów jest empatia. Sympatia, owszem, istnieje, chociaż to wszystko z greckiego, ale empatyczne to już coś jest takiego nie sztucznego, bo my Polacy powinniśmy coś wymyślić takiego, żeby to było po polsku.
Natomiast
empatia może jest teraz już modna i mówi się o tym, ale przecież mamy słowa polskie, to jedno. Po drugie, rozmowy. Ojciec się powołał, ojciec, który jest przewodniczącym tej grup tych empatycznych, powołał się na dwie osoby. Kiki Kasztan, zdaje się, też jakieś dziwne, znaczy amerykańskie nazwiska. I to jest jakaś taka moda na to, żeby przegadać w małżeństwie, no to jest życie, to jest przecież droga krzyżowa. I w małżeństwo, jak można przekształcić, mieli pięcioro dzieci, na pewno się kochali. On zaczął pić. W jej głosie widać zmęczenie życiem. Może mają też mało pieniędzy. Przecież to jest prawdziwe życie. A takie siedzenie to jest, ja nie wiem gdzie, ale sam ojciec powiedział, że on nie jest katolikiem, ten pan. Już nawet nieważne, jakie ona ma nazwisko. Nazwisko mnie kieruje raczej do Izraela niż do Ameryki. Ale, no, ale amerykański Żyd, no, nic inteligentny, w porządku. I ta pani Kiki Kasztan też to samo. Ale to nie jest mentalność polska. Polacy są spontaniczni, są Słowianami. My czasem się pokłócimy, czasem się pogodzimy. I przeslancowywanie na polski grunt zupełnie obcych w ogóle wzorców, to jest dla mnie no bardzo takie przykre w słuchaniu. A panią Dorotę serdecznie pozdrawiam i wiem, że przeżywa ciężkie życie, ale to takimi rozmowami i siedzeniem i dyskutowaniem nie załatwi się ani małżeństwa, ani miłości, ani macierzyństwa. Życie to jest życie. Po prostu trzeba to życie przeżyć i z Bogiem oczywiście. No i koniec. Ja tak myślę i przepraszam za ten taki ostry głos, ale dopiero w jej głosie poczułam autentyzm. A tu to są jakieś wymysły. Wymysły liberalne, jakieś amerykańskie, nie wiem co. Wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pani Mario. No, nie całkiem bym się zgodził z panią, że tutaj małżeństwa obecne w studio są jakieś nierealne. Oni nie są przezroczyści, ja nie widzę ściany za nimi. To są realne małżeństwa, które są ze sobą, mają dzieci, mają już pewne doświadczenie. Natomiast każdy z nas poszukuje czegoś więcej. Bardzo dobrze, jeżeli poszukuje czegoś więcej. I oni się spotkali akurat z taką drogą. Są najróżniejsze wspólnoty małżeństw, rodzin, które prowadzą, pomagają małżonkom w drodze do Boga. I jedną z takich wspólnot są właśnie rodziny empatyczne, co wcale nie musi znaczyć, że to coś jest nie tak, bo po prostu są różne drogi. Nie jest to jeszcze ogólnopolska jakaś sieć wielka, no ale korzystamy z różnych źródeł, jeżeli to służy budowaniu. Jeżeli to służy budowaniu, a jeżeli to pragnienie w małżonkach jest, co jest najważniejsze, że jest pragnienie serca, no to to szukają. Szukają, żeby być bliżej siebie, bliżej Boga. Znajdują kogoś, kierownika duchowego, księdza, ojca, rekolekcjonistę, który im pomógł pewne rzeczy zrozumieć i lepiej siebie nawzajem w małżeństwie rozumieć, jakąś pewną drogę mają już obraną i to im pomaga i bardzo dobrze, lepiej niż gdyby tylko siedzieli w kolorowych czasopismach i oglądali telewizję, jak leci.
A ja może tak dopowiem a propos właśnie tych autorów. Też może wspomnę, że święty Tomasz z Akwinu swoją teologię oparł na filozofii Arystotelesa, no i Arystoteles, no jednak, jakby nie było, no nie był katolikiem ani chrześcijaninem i też można by powiedzieć, po co on korzystał, nie, z jakiegoś tam Greka starożytnego, żeby mówić o Panu Jezusie, no... No tak, tak po prostu już jest, że jeżeli możemy, nie, z czegoś skorzystać, co nam też pomaga, no to to zawsze tak było w Kościele, że korzystaliśmy. Nie?
A ja bym chciał jeszcze pani bardzo podziękować za ten telefon i za ten głos, bo to dla nas, przynajmniej dla mnie, jest wyraźna sugestia, aby trochę więcej właśnie tego życia do tej audycji, takich życiowych przykładów, bo to, co pani powiedziała o pewnej tam słownictwie, no to jest semantyka. Jak dla mnie to nie ma żadnego problemu, żeby to, co my nazywamy empatią, nazywać dowolnie inaczej. Po prostu używamy pewnego słownictwa, bo nam jest łatwiej, ponieważ Rosenberg, który w istocie był, bo nie żyje, Amerykaninem żydowskiego pochodzenia, no taką sformułował i takim się posługujemy, aby mieć pewną spójność. Natomiast no tutaj możemy też powiedzieć tylko dwa słowa, bo już widzę, że tutaj pan reżyser mnie pogania. Nasze takie szybkie świadectwo. Przez 10 lat byliśmy małżeństwem wyłącznie cywilnym i dopiero w tym roku wzięliśmy ślub kościelny i to w międzyczasie mieliśmy wiele kryzysów, już tak nie wchodząc w szczegóły, i też wisiały nad nami różne czarne chmury rozwodów, separacji i tak dalej. Do tego nie doszło. Doszło wręcz przeciwnie, do ślubu kościelnego, do którego moim zdaniem w porozumieniu bardzo pomogła nam właśnie ta komunikacja i właśnie wsparcie tych nie tylko technik, które wprost są zaprezentowane przez Rosenberga i później również eksploatowane i rozwijane przez Miki Kasztan oraz wielu na całym świecie trenerów, coachów czy po prostu nauczycieli NVC. Ale też cała ta, powiedzmy, filozofia z tym związana, jeżeli tak możemy to powiedzieć, która bardzo, tak jak ojciec Mietek powiedział na początku tego spotkania, bardzo mocno rezonuje z nauczaniem Jezusa Chrystusa, które, no, Biblia też nie została przecież oryginalnie napisana po polsku, została przetłumaczona, więc to też są słowa, których gdzieś tam musieliśmy zaadaptować i których musimy się nauczyć.
Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Beata z Wrocławia.
Witamy Panią.
Ja chciałam, w zasadzie zmobilizował mnie telefon tej Pani i drugiej Pani, która powiedziała, że jesteśmy narodem słowiańskim i mamy swoje emocje i po części się z tym wszystkim zgadzam. Chciałam powiedzieć takie świadectwo swoje. Po pierwsze, chciałam odbudować swoje małżeństwo. Mój mąż też pił. Chciałam odbudować małżeństwo, bo jak można powiedzieć, własnymi rękami. Na zasadzie właśnie takiej, że owszem, modliłam się, chodziłam na mszę świętą, do kościoła. Ale wiedziałam, że wszystko zależy od podstawy, od odpowiedzialności człowieka z jednej strony i z drugiej. Później buduje się miłość. Próbowałam mężowi tłumaczyć różne rzeczy. Można powiedzieć, po części może i wychowywać. Mówić, kiedy przepraszam i dlaczego, że mnie zranił. I i no przeróżne sytuacje. W każdym razie efekt moich wszelkich prób, można powiedzieć po ludzku, które próbowałam robić, spełzł na niczym. Pan Bóg mi pokazał, że ty, Beatka, nie odbudujesz swojego małżeństwa, bo tylko jedna strona to chce zrobić, a druga nie. Że nawet jak ja próbuję, to efektu nie widać i nie będzie widać. Że to ja mam odbudować twoje małżeństwo. I kiedyś oczywiście ja próbowałam wszystkiego. To były modlitwy, msze zamawiane, prośby o modlitwy we wspólnotach, bo do wspólnoty należałam. No, wszelkimi osobami obecnymi, metodami, jakie tylko można. I koronki, i różańce. No, ja już nie będę tego wymieniać, żeby nie przedłużać. I ja już nie miałam sił i efekt był taki, że ja już zaczynałam już tracić wiarę, no po prostu nie wiedziałam, co mam robić. I pewnego razu usłyszałam właśnie w tej takiej samej audycji, też była jakiś ksiądz, ja już nie pamiętam, jakiś zaproszony ksiądz, który mówił takie świadectwo, że spowiadał jednego pana, który właśnie też pił, przyszedł do niego do spowiedzi, powiedzieć, że żona chce się z nim odejść od niego z dziećmi. W pewnej formie jakby się opamiętał, poleciał do tej spowiedzi i ksiądz mu dał za pokutę tydzień czasu adoracji Pana Jezusa. Po 8 godzin minimum, prawda? I ja się z tego, aha, i jeszcze później powiedział ksiądz, że długo nie trzeba było czekać, bo w przeciągu paru dni przyleciał do niego, że żona postanowiła dać mu kolejną próbę, bo tam ileś prób było. Za ileś dni, że kolejny etap wspaniały, a później po jakimś tam czasie, nie pamiętam już po ile jak wymieniał, spotkali się przypadkowo. I małżeństwo przeszczęśliwe, wspólne, razem małżeństwo z dziećmi, razem w modlitwie i zadowolone. Więc to był właśnie efekt adoracji Pana Jezusa. I on później powiadał jemu, jakie cuda Pan Bóg zdziałał w przeciągu tego tygodnia. Ja się tej myśli chwyciłam i pomyślałam sobie tak. Skoro jemu Pan Bóg pomógł, w przeciągu tygodnia czasu takie cuda zrobił, to u mnie też zrobi. I taka ostatnia moja deska ratunku. I postanowiłam tak, mówię, ja tydzień czasu nie dam rady, ale wezmę 3 dni urlopu, bo miałam wziąć urlop i mówię, przez te 3 dni, zamiast pójść do pracy, to ja pójdę na adorację Pana Jezusa. I rzeczywiście tak było, że przez 3 dni po 8 godzin, tak jakbym miała w pracy, byłam przed Najświętszym Sakramentem. Omawiałam cały modlitewnik i aż później myślę, no przecież ja już nie wiem, co ja mam robić, co ja mam się modlić przez 8 godzin, prawda? I takie natchnienia mi Pan Bóg dawał, że ja mam się modlić nieustannie. Doprowadził do takiego etapu mnie, że okazuje się, że Pan Bóg zaczął leczyć mnie najpierw. Moje zranienia, moje bóle, ja zauważałam, że ja po wyjściu, po każdym dniu z tej adoracji, ja jestem przeszczęśliwa, spokojna, pełna miłości, pokoju, że to Pan Bóg wlewał we mnie tyle miłości i zaufania coraz większego, że to było niesamowite. I powiem tak, po tych 3 dniach naprawdę ja wychodziłam tak jakbym z nieba schodziła na ziemię. To było coś niesamowitego. To była taka lekcja Boga, że tu się nie da opisać. Ale efekt tej adoracji był, długo nie trzeba było czekać. Bo też nie pamiętam, jeszcze to było miesiąc, czy półtora, czy dwa. To był bardzo krótki okres czasu. Mąż przestał pić. I ja uważam ze swojego życia i swojego doświadczenia, że owszem, ja rozumiem, że są te grupy AA, że do nich trzeba pójść, ale w pierwszej kolejności, żeby cokolwiek się zmieniło w każdym małżeństwie, to trzeba najpierw iść do Pana Boga, do Pana Jezusa, do adoracji. To jest podstawa najważniejsza. I im dłużej się jest przed adoracją, im dłużej, im częściej. Ja nieraz znajomych spotykam, mówię, stąd chociaż na 10 minut, chociaż na 5 minut. My naprawdę jako ludzie nie zdajemy sobie z tego sprawy, jaka jest moc od Boga i jak naprawdę, jakie jest szczęście, co On potrafi z nami zrobić i z naszą rodziną. I naprawdę ja później zaczęłam, nawet jeszcze takie świadectwo powiem, że kiedyś już króciutko, były 40 dni postu przed świętami. I nie myślę, jakie ja mam dać post, Panie Boże, podpowiedz mi. I podpowiedział mi, przez 40 dni mam chodzić na adorację Pana Jezusa. Na ile w stanie jestem pójść czasowo? Proszę Państwa, to się nie da opisać. Po tych 40 dniach Pan sprawił, że ja się tak zakochałam w Bogu, to, że to jest coś niesamowitego, ale to nie tylko Pan Bóg mnie leczy. Pan Bóg zaczął, ja myślałam, że Pan będzie leczył najpierw męża, najpierw dzieci, naszą, moją rodzinę, po kolei nie. Pan Bóg zaczął ode mnie i po kolei zaczął leczyć rodzinę. I to są dalsze etapy jeszcze leczenia. To nie jest tak, że to się dało w ciągu 5 sekund, ale rzeczywiście alkohol to tak można powiedzieć na wstrzyknięcie było, bo dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I Pan Bóg potrafi naprawdę wszystko zrobić.
Tak jest, Pani Beato. Nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga i dlatego do Niego się udajemy. Dziękuję za Pani głos, bo są kolejne telefony, ale Ojcze, jeszcze.
Tak, ja może tak tylko dopowiem, bo chciałem tylko tak uzupełnić, że w programie AA w 12 krokach właśnie na samym początku jest powiedziane, że bez Boga, bez siły wyższej, którą jest miłujący Bóg, no nie można po prostu sobie pokonać z tym podstępnym wrogiem, jakim jest alkohol. Także to tak gwoli wyjaśnienia, nie? Że nie ma jakiejś opozycji między AA a wiarą i tym, o czym Pani tutaj też wspominała. I chciałem też podziękować za ten głos, bo on właśnie dopowiada bardzo fajnie sporo do tego, co starałem się wcześniej powiedzieć, że właśnie miłości trzeba się nauczyć i najlepszym nauczycielem jest Pan Jezus i Pani jest tego żywym przykładem, że właśnie jak się po prostu otworzymy na Niego, na Jego nauczanie, na Jego miłość w ogóle, nie? No to po prostu ta miłość zaczyna się rodzić też w nas, dokonuje się w nas uzdrowienie naszych relacji. Także bardzo dziękuję za ten głos też.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówię tu Leokadia z Mazur.
Witamy Panią.
No, chcę co powiedzieć. No, w swoim małżeństwie, no, jesteśmy już 51 lat w małżeństwie. No, pierwsze młode lata, no, były różne. No, nie było różami obłożone, jak to się mówi. Ale ja zawsze walczyłam, bo też mąż wypić lubił, nie powiem, bo lubił. Ale zawsze wierzyłam w Boga, zawsze się modliłam, chodziłam do kościółka. Po prostu pierwszy mąż to tak niechętnie chodził, nie powiem. Ja i dziećmi chodziłam cały czas, ale rozmawiałam z nim bardzo dużo i mówię, że słuchaj, bez Boga nic to się nie da. To nic, mówię, po prostu, to jest najważniejsza modlitwa. Trzeba chodzić do kościoła, muszę uczestniczyć. Nie można tak, że tylko siebie, o sobie myśleć, a o rodzinie nie myśleć. No i po prostu, no tak, wychowaliśmy 11 dzieciaków. No i tego, no było, mówię, różnie. Ale to jeszcze uważam, że strasznie dużo pomaga modlitwa ta nowenna pompejańska. Przyszły do mnie pielęgrzymi i tak ja po prostu, bo się żaliłam, że mąż pije, a jedna pani z pielęgrzymek mówi tak, dobrze mówi, to ja dam, mówię, takie nowenne i mówię, proszę się modlić przez 54 dni. 4 części różańca odmawiałam. No i jestem z tego naprawdę bardzo zadowolona i nadal się modlę, bo już bardzo dużo odmówiłam, że wszystkie dzieci się modlę, za wnuczki się modlę, za męża już 3 razy się modliłam, żeby nie wrócił do tego alkoholu. No ja bardzo jestem naprawdę zadowolona. Mówię, no było różnie, ale żeby coś myśleć, kiedyś o czy rozpad, czy jakieś, to nie, absolutnie. To przysięgaliśmy na dobre i na złe. Różnie trzeba było przeżyć. Bo ja nie mówię, że było różami obłożone, różnie było. Ale tylko to jeszcze się zwrócić do Boga, do Chrystusa i prosić do Matki Bożej, żeby po prostu no, nie doszło tego rozpadu, żeby to było jak najlepiej. No i tak, no więc co tu powiem? No tak jest, ja tylko mówię, jestem zadowolona, bo i w tej chwili mówię, dużo się modlę i różaniec dla realizatorków różańcu i jak pogrzeby są, też pogrzebowy różaniec odmawiam. I no, bardzo dużo się modlę. Także nie ma dnia, żeby człowiek się nie modlił. I zawsze mówię z tym, dziękuję Panu Bogu. Jednak modlitwa, a przeważnie nowenna pompejanska, bardzo pomaga. Naprawdę, że to pomaga. No i tak więcej, no, nic chyba więcej. Takie moje. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Leokadio. Odbieramy kolejny, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Jakub z tej strony z Wrocławia.
Szczęść Boże, Panie Jakubie.
Myślę, że należałoby wprowadzić parytety jakieś takie, które umożliwiały mężczyznom też zadzwonić do audycji.
No proszę bardzo, numer, nie ma ograniczeń.
Nie ma ograniczeń, dziękuję. To znaczy tak, ja mam tą przyjemność, że uczestniczę także w spotkaniach rodzin empatycznych. Także jest mi ten program, czy ta ścieżka znajoma i w jakiś sposób bliska. Dzwonię jakby odnośnie, czy w związku z tymi telefonami pani Doroty i pani nauczycielki języka polskiego i tutaj kolejnych pań. Także, żeby powiedzieć, że to jest życie, że ta ścieżka to jest ścieżka prawdziwa i taka, która pozwala na rozpoznanie źródeł problemów. Tak bym to określił, bo często dzieje się tak, że nie dochodzi do porozumienia właśnie z tego prostego powodu, że nie wiemy, co jest przyczyną tego, że się zachowujemy tak albo inaczej, że reagujemy tak, a nie inaczej. Czyli reagujemy na coś, będąc zdenerwowani i mówimy, że jesteśmy zdenerwowani, bo ktoś odkręcił kran właśnie, a tak naprawdę przyczyną tego było to, że wczoraj stało się coś zupełnie innego albo nie dostałem tego, czego oczekiwałem. I problem, czy jakby istotą tego, o co tutaj chodzi, jest tak naprawdę diagnoza naszych potrzeb, a to pozwala nam potem w następstwie tego rozpoznania tak naprawdę mówić o tym, co jest dla nas ważne, tak? Czyli jeżeli żona mówi o tym, że potrzebuje zrozumienia, bliskości, rozmowy, a mąż potrzebuje bliskości intymnej, to nie dojdziemy do porozumienia, jeżeli tego nie wypowiemy wzajemnie i sobie o tym nie opowiemy, bo będziemy krążyć naokoło tych problemów, naokoło tych właśnie naszych potrzeb i jeżeli sami ich nie rozpoznamy, bo to też jest ważne, to trudno też, to tym trudniej, tym bardziej trudno jest o tym powiedzieć drugiej stronie, tak? Dlatego pani profesor języka, czy pani nauczycielko języka polskiego, to jest droga żywa i prawdziwa i też do pani Doroty. Ja wiem, że pani jest w trudnej sytuacji. To jest trudna sytuacja, tylko też wydaje mi się, że muszę zacząć od siebie, tak? Że to jest jednak gdzieś. Czego brakuje mojemu mężowi, czego brakuje mojej żonie? To są chyba te pytania, na które powinniśmy próbować znaleźć odpowiedź. I ja nie mówię, że to są po pierwsze łatwe pytania, a jeszcze są pewnie trudniejsze czasem odpowiedzi, bo często odpowiedzi na te pytania są nie po drugiej stronie, tylko jakby w nas jest problem. Znaczy wychodzi na to, że powinniśmy zacząć, to jak zwykle, zacząć o zmianę od siebie. I to, co pani tak dzwoniła i mówiła o adoracji, no to jest właśnie to. Adoracja tak naprawdę w pierwszej kolejności powoduje zmianę nas samych, a nie tych drugich, tych, którzy są winni, tych, którzy nie są tacy, jakbyśmy chcieli. Jak my się zaczynamy zmieniać poprzez tą adorację, no to świat wokół nas pięknieje, tak? I to nie jest łatwe. To ja nie mówię, że to jest łatwe i to, że to nie działa na pstryczek, ale po to jesteśmy, tak jak tutaj pan prowadzący powiedział, w tych związkach, żeby się tej miłości nauczyć, i to jest nasza droga do zbawienia. I nikt nie mówi, że to będzie wszystko pięknie, ładnie. Może tak być, jasne, ale to wcale nie musi tak być.
To tyle. Dziękuję panie Jakubie za pana głos i odpowiedź ze studia jakaś.
No też podziękowanie dla ciebie, Jakubie, za telefon. Fajnie, że zadzwoniłeś, tak, bo kojarzę Jakuba z Wrocławia. Tak, no właśnie, bo też nie chciałbym, żeby jakoś to tutaj zabrzmiało, to, o czym mówimy, że my jakoś, nie wiem, no bardziej stawiamy na jakieś koncepcje psychologiczne, takie czy inne, niż na Ewangelię. No, starałem się jakoś na początku też o tym powiedzieć i fajnie tutaj, że Jakub też jako uczestnik, nie, naszych spotkań o tym wspomniał, że my szukamy przede wszystkim właśnie tej mocy, siły, tego wsparcia właśnie, o którym też wspominałem, w osobie Pana Jezusa. I tylko, że też weźmy pod uwagę taką rzecz, że jeżeli ktoś ma na przykład troje, czworo, a w naszych rodzinach, w tych członkach naszych wspólnot często tak jest, dzieci, które mają na przykład, nie wiem, pół roku, dwa lata, 5 i 7, no to znalezienie 8 godzin codziennie przez tydzień na przykład, nie, na adoracji Najświętszego Sakramentu, no po prostu, myślę, delikatnie mówiąc, jest nierealne. I wtedy szukamy wsparcia w innej formie. I to wsparcie jest i Pan Jezus chce nam je dać. I ono przychodzi, też przychodzi, tylko tyle, że może nie akurat na adoracji, nie, ale na pewno w osobie Pana Jezusa, nie? Który się różnie nam objawia, czy którego można spotkać, nie, na różne sposoby.
Dziękuję bardzo. Chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 23.01. W audycji dla małżonków o tej porze podajemy ogłoszenia. Najpierw rekolekcje spotkania małżeńskie, o których już tutaj była w tej audycji mowa. Kolejny weekend, 30 lipca, 1 sierpnia, są organizowane przez Ośrodek Częstochowski i Świdnicki. W Częstochowie zgłoszenia przyjmują państwo sokołowscy. Telefon 604 484 002. Powtarzam, 600 484 002. Ośrodek Świdnicki w Ząbkowicach organizuje rekolekcje. Zgłoszenia przyjmują państwo kozakowie. Telefon 791 805 435. Powtarzam, 791 805 435. Więcej szczegółów na stronie spotkaniemałżeńskie.pl. Zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, 27 lipca. Temat: rodzina szkołą solidarności. Goście: ksiądz dr Janusz Stańczuk, redaktor naczelny miesięcznika Tak Rodzinie, i małżonkowie Aldona i Artur Wiśniewscy, rodzice piątki dzieci, już dorosłych teraz, tworzący rodzinny zespół muzyczny Moja Rodzina, założyciele fundacji Tak dla Rodziny. 3 sierpnia spotkania i zjazdy rodzinne. Ksiądz dr Kazimierz Kurek, salezjanin, krajowy duszpasterz rodzin w latach 85-96, no i pan Krzysztof Chodkowski jeszcze dalej. 10 sierpnia życie pomiędzy zaufaniem a lękiem. Siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka. I drodzy państwo, odbieramy kolejne telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wanda z Białegostoku.
Witamy panią Wando.
Ja słyszałam tutaj, słuchałam tych takich świadectw i chciałam się podzielić swoim takim świadectwem, jak Pan Jezus uzdrawiał mojej tutaj sytuacji rodzinnej. No. Modliłam się przez wiele lat, bo syn mój żył w konkubinacie. Ohydne słowo, nie lubię go, ale taka była rzeczywistość. Prosiłam Panie Jezu, żeby on w końcu się ożenił, żeby jakoś żył po Bożemu. I w końcu wpadła mi w rękę, a w ogóle należy do odnowy w Duchu Świętym, i wpadła mi w rękę właśnie taka książka Moc Uwielbienia, gdzie tam są właśnie świadectwa osób, które wielbiąc Boga doznawały wielu łask. I tam na przykład rodzina, która 30 lat się modliła, Panie Jezu, żeby tam mąż przestał pić, żeby córka wyzdrowiała, żeby tamto. Cały czas były tylko prośby, natomiast nie było uwielbienia Boga takiego w tej danej sytuacji. I ja zaczęłam właśnie wielbić Boga. Mówię, Panie Jezu, skoro Ty prowadzisz go przez ten konkubinat, to bądź uwielbiony. Powiem szczerze, że mam taki obraz właśnie Pana Jezusa, bardzo jakoś do mnie przemawiającego Chrystusa Króla. I tak z zaufaniem powtarzałam to. Panie Jezu, skoro Ty go tak prowadzisz, to bądź uwielbiony. No uwielbiałam Boga właśnie w tej sytuacji. Proszę sobie wyobrazić, że książkowo wręcz, bo w tej książce też są takie przykłady, że w ciągu 2 tygodni mój syn zadzwonił do mnie, mówi, wiesz mamo, ustaliliśmy termin ślubu. No po prostu się wtedy chyba rozpłakałam z radości. No i tym się chciałam podzielić. Zresztą ta moc uwielbienia, to wielbienie Boga, to jest naprawdę wielka łaska, że właśnie akceptuje tą sytuację, którą Pan Bóg mu daje, i jednocześnie wielbi, bo Panie Jezu, przecież skoro Ty mi dajesz taką sytuację, to chyba Ty wiesz, co robisz, tak? No bo jak ja ciągle proszę, to tak jak ja bym narzucała Panu Bogu, co On ma robić, tak? A jak ja wielbię w tej sytuacji, która jest, to w jakiś sposób, prawda, wykazuje taką ufność, o tak bym powiedziała, prawda? No i tym się chciałam podzielić.
Dziękujemy. Szczęść Boże, Pani Wando.
No więc to, co właśnie Pani powiedziała, to jest dokładnie to, o co nam chodziło dzisiaj w tym temacie założenia niewinności. To uwielbienie, o którym Pani powiedziała, No to jest właśnie dokładnie to. To jest rezygnacja właśnie z tego osądu. Widzę we wszystkim Pana Boga działającego, nawet jeżeli ta sytuacja by mnie skłaniała właśnie do jakichś osądów, do odrzucenia, to jednak mimo wszystko nie decyduję się na to, tylko idę drogą właśnie taką, która sprzyja relacji. Także to jest właśnie dokładnie, to jest innymi słowami powiedziane to, o czym staraliśmy się od początku mówić. Także bardzo też dziękuję za ten telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, Janna z Warszawy. Z tej
dobry
strony.
Wieczór, pani Janno.
Bardzo mi miło się Państwa słucha. Bardzo dziękuję za tą audycję. Jest mi bliska sercu, bo też ostatnio podobne przemyślenia mnie nachodzą. I tak chciałam powiedzieć, mam nadzieję, że mój głos trochę będzie inny od poprzednich, bo zauważyłam takie trochę krytyczne wypowiedzi poprzednich pań dzwoniących. Natomiast ja się z tą krytyką absolutnie nie zgadzam. Ja czuję to w ten sam sposób, czyli jakby uważam, że podstawą tutaj takiego znalezienia porozumienia jest oczywiście zwrócenie się do Boga, ale też pamiętanie o tym, że my sami jesteśmy tą miłością Bożą i tą dobrocią. I jakby patrząc w ten sposób na swojego małżonka, na innych bliźnich, że oni są przecież tym Bożym światłem i tą miłością, i zakładając, że są niewinni, no starali się po prostu postępować najlepiej jak potrafili w danym momencie, najlepiej jak potrafili, chcieli spełnić te swoje potrzeby, nie chcieli zapewne nas skrzywdzić, że to jest taka podstawa. Jeżeli wszyscy wyjdziemy z tego poziomu rozumowania i czucia, to już tutaj bardzo łatwo jest o porozumienie i wyjście naprzeciw potrzebom tej drugiej osoby. I oczywiście modlitwa, zwrócenie się do Boga jest najważniejsza, ale też pamiętajmy o tym, że sami jesteśmy tą miłością i szukajmy tej miłości w sobie, a wtedy będziemy w stanie objąć nią swojego małżonka i zaakceptować go takim, jakim jest. Także tylko tyle chciałam powiedzieć. Bardzo dziękuję za audycję.
Dziękujemy pani Joanno. Proszę bardzo. Mówiła pani, szukamy miłości w sobie. Na dobrą sprawę to źródłem miłości jest Pan Bóg, także w sobie to możemy mieć chęci, ale sami nie wygenerujemy tej miłości. Możemy ją przekazywać, jeżeli właśnie jesteśmy w bliskim kontakcie z Bogiem przez modlitwę, adorację, sakramenty, prawda? Wtedy jest to osiągalne, żebyśmy byli takimi dobrymi przekaźnikami miłości. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo się cieszę, mogę się do Państwa dodzwonić do audycji. Słucham tą audycję od samego początku.
Także witamy.
Antoni z Lasy koło Kępna.
Witamy Pani Antoni.
Moje małżeństwo trwa teraz 37 rok. Ja mówię tak, takie mam myśli, że małżonką chodzimy do kościoła przeważnie razem. Modlimy się. No i ja jestem bardzo zadowolony z mojego małżeństwa. Wspomagamy się, remontujemy domy, razem wszystko wykonujemy. I tak sobie myślę o tych panach, czy tak piją alkohol. Ja też, powiedzmy, każdy tam wypije, czy to winko, czy to piwko, czy tam inny alkohol. Tylko człowiek nie jeden, najpierw bym musiał tak, nieraz pił te nożdy. Trener czy zawodnik pokazuje, myśl głową. Wszystko jest przecież dla ludzi. Wszystko. Ale to trzeba najpierw pomyśleć, a później wykonywać. Mi bardzo szkoda tą panią pierwszą, co mówiła o swoim mężu, alkoholiku. Przecież ja z małżonką rozmawiam. Gdzieś nieraz jadę, to w gościnie jestem, to mówię, to może ty dzisiaj, bo małżonka mam, moja prawo jazdy też. Ja mówię, to wypij sobie te winka dzisiaj, następny raz gdzieś będziemy, to ja sobie piwko wypiję. I tak się zmieniamy.
I
jestem z tego życia naprawdę małżeństwa zadowolony. I oby było tak dalej. Mamy dwie córki, no jedna już będziemy dziadkami jesienią tego roku. No ja mam już powyżej 60 lat, mam żonka, dochodzi do 60. No i cieszymy się. A modlitwa, bo było kiedyś takie kazanie było. Najkrótsza modlitwa to jest przeżegnać się. I my to wykonujemy. Odmawiamy pacierz i wszystko to, co zrobimy. No cieszymy się z tego życia, że jesteśmy razem, że się poznaliśmy. No i to tyle na dzień dzisiejszy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Antoni. Drodzy Państwo, jeszcze mamy niecałe 20 minut. Dobrze. Mówimy o założeniach niewinności w relacjach rodzinnych. Jak ważne jest tutaj pragnienie przynajmniej jednego z małżonków, żeby w tym kierunku iść, budowania jedności z sobą nawzajem, ale właśnie źródłem jest zawsze Bóg. I do Niego mamy się udawać, by otrzymać to, czego nam brakuje. Czy jak postąpić, żeby dojść do celu? Brakuje nam pomysłów często. No i okazuje się, że po modlitwie, po adoracji Pan Bóg daje. Daje nam natchnienie dobre, w którą stronę mamy iść. Jest telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja bardzo z ciekawieniem słucham tej audycji.
A kogo witamy?
Beata z Bydgoszczy.
Witamy
też Beatę. Z rodzin empatycznych. I też już jesteśmy razem właśnie z Agnieszką, z Wojtkiem w tej grupie. Ja chciałam wskazać tylko, powiedzieć jeszcze, no powiedzieć o uczuciach, które wskazują na potrzeby. Takie mieliśmy dzisiaj wydarzenie. Może to od razu podam przykład, kiedy wchodzę dzisiaj z mężem po pracy i dziewczyny mają straszny bałagan w pokoju. Oczywiście oczyszczamy to, nie mówimy, że bałagan, tylko widzimy rzeczy w różnych miejscach. To jest taka obserwacja techniczna. I zastanawiamy się nad uczuciem, znaczy ono jakoś tak wybucha, bo to jest silne uczucie frustracji i kontaktuje się z potrzebą, na którą ona wskazuje, czyli potrzebę porządku, czy dotrzymywania umów, bo rano mówiliśmy o tym, że ma być porządek, jak wrócimy. Ale ponieważ wiem, że dzieci też mają potrzeby, to znaczy, że skoro nie sprzątały, to zaspokajały jakąś swoją potrzebę. Odpoczynku. Zobaczyłam, że jest wiele plasteliny na stole, że dużo kreatywnych rzeczy stworzyły, więc zaspokajały swoje dobre potrzeby. I właśnie tutaj... co chciałam powiedzieć? No właśnie, że się skontaktowałam ze swoją potrzebą, jaką ja miałam, ale domyśliłam się, że one też realizowały swoje potrzeby i to jakby to napięcie spadło dzięki temu. Nie trzeba było tak krzyczeć, jak kiedyś, kłócić się o to, że coś tam nie zostało do końca zrobione. Oczywiście musiałam się troszeczkę wycofać w tym momencie, kiedy poczułam tą frustrację, żeby właśnie nie wybuchnąć i móc sobie właśnie skontaktować się ze swoimi potrzebami. I dużo nam też daje tutaj w małżeństwie to, że odkrywamy, że wszyscy mamy takie same potrzeby. Że jak już się kłócimy, to nie o potrzeby, tylko o strategię na zaspokojenie tych potrzeb. Że na przykład tak właśnie jak mamy bałagan w domu i chcielibyśmy mieć porządek, to możemy ją zrealizować na wiele sposobów, przez właśnie wiele strategii. Na przykład możemy sami posprzątać, może to mój mąż posprzątać, mogę ja, dzieci, możemy kogoś zatrudnić nawet do posprzątania, a nawet możemy poprosić znajomych, żeby nam pomogli na przykład, nie? I właśnie to skupienie na potrzebach, najpierw właśnie wiem, że za każdym uczuciem, na przykład tym negatywnym, stoją zazwyczaj potrzeby niezaspokojone, a za pozytywnym, takim, które daje na przykład taki spokój, radość, jakąś satysfakcję, stoją potrzeby zaspokojone. No, to tyle chciałam się wypowiedzieć.
Dziękujemy Pani Beato.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Ja bym chciał tutaj powiedzieć, że bardzo, bardzo żałuję, Beata, że Ciebie tutaj nie ma z nami, bo w ciągu tych dwóch minut powiedziałaś znacznie lepiej o taki bardzo czytelny, bardzo jasny przykład, jak założenie niewinności w przypadku twoich córek pomogło wprost, bezpośrednio pomogło w rozwiązaniu pewnego wewnętrznego konfliktu, w rozwiązaniu pewnego wewnętrznego problemu, w uspokojeniu się, nawet zanim zaczęłaś się denerwować, później oczywiście też założenie niewinności własnej, że ty się denerwujesz, bo masz potrzebę tam przestrzegania umów, a nie dlatego, że na przykład, i tutaj pojawiają się takie czasem teksty, jesteś złą matką, więc to tak pięknie tu przedstawiłaś to zwieńczenie, że tylko powinszować.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maryja z Nysy.
Witamy Panią Mario.
Chciałam swoje świadectwo powiedzieć, bo jak sobie dzisiaj wspominam, to z tego mi się chce śmiać. Wyszłam bardzo młodo za mąż, no i mój mąż też sobie pozwalał, a ja uzbroiłam się w taką cierpliwość, że będę na wszystko cierpliwa. No dobrze. Było wszystko dobrze, dopóki mąż nie zaczął pracować w takim miejscu, gdzie tam lała się wódka literami. No przychodził sobie taki nabombany, że tak brzydko powiem, codziennie prawie. Był trzeźwy tylko na, jak miał urlop, no i w niedzielę. A w taki dzień jak przyszedł, to dosłownie klękał do pacierza i modlił się bardzo. No dobrze, no ja raz go dźwignęłam, kolosa, bo kawał mężczyzny, ja taka skromniutka, wytaskałam go na łóżko, ale mu się to spodobało, bo budził się już, że spał, nie? Że spał na łóżku. Następny raz klękał do pacierza, żeby się, o nie, klęcz. Rano ledwo nogi prostował. No dobrze, ale było coś raz takiego, że przyszedł bardzo późno z pracy. Ja go tak zapytałam, tatuś, gdzieś ty tak długo był? A on mówi, co, nie podoba się śledztwo? I dawaj, co było pod ręką, leciało na podłogę. I zrobił taki złom, że otworzył kredens, wytłukł wszystko, dosłownie wszystko. I garki z obiadu, i wszystko. Ja stałam tak w progu i patrzałam, jak on to robi, jak to wszystko tłucze. No dobra, rano wstał, poszedł do pracy. Ja przez okno z dziećmi, nie było garków, nie było talerzy, nie było nic. Nie było im w czym podać ani herbaty, ani no nic nie było. Poszłam, wyszłam z nimi, bo to był parter, przez okno, poszłam do baru. Na dzieci grymasiły, była ich trójka. To nie chcę, wszystko chciały, tylko nie chciały tego jeść. Ja płaciłam, no i sobie myślę, nie. Ale tego też nie sprzątałam. Robiłam wszystko, żeby jakoś, żeby odwidział ten swój bałagan, który narobił. No ale w końcu trzeba było posprzątać, bo że nie będę przez okno ciągle z dziećmi wychodzić. No dobra, ale nie odzywałam się do niego. Dosłownie, pamiętam, robiłam jakiś kurs. I szedł z pracy, ja szłam na ten kurs. I on bardzo był urażony, że ja się do niego nie odzywam. A szłam jako obcego człowieka. Bo on nie powiedział ani przepraszam, ani tak, ani tak. No dobra. Przyszedł taki czas, że rano robiłam pranie, a że nie miałam jeszcze wtedy pralki automatycznej, tylko franie, więc trzeba było wodę wypuszczać do baniaka, a potem ją wynosić. I od samego rana chodziła mi myśl, weź różaniec, pomódl się, czego nigdy tego nie miałam. I nie mówię, że byłam aż tak pobożna różańce i do kościoła, oczywiście chodziłam, ale nieraz nie miałam czasu naprawdę uklęknąć, nawet się pomodlić. No dobra. Ale do chóru należałam, śpiewałam w chórze i zawsze tą godzinkę wyrobiłam, że poleciałam na próby i później występy były. No dobrze. I tak, wracam do tego dnia. Weź różaniec, pomódl się. No i tak zbywałam. Przyszło południe, coraz więcej. Weź, pomódl się na różańcu, weź różaniec. I też jeszcze sobie zlekceważyłam, ale jak już przyszła godzina, 14, 15, to tak, jakby mi ktoś siadł w samym mózgu, weź różaniec, pomódl się. I tak sobie myślę, co się dzieje z tym różańcem? Wzięłam różaniec, uklękłam, dzieci gdzieś tam biegały po podwórku, weź różaniec, uklękłam, wzięłam go, uklękłam, i modliłam się. Ja już nie pamiętam, czy miałam go na myśli męża, że się modliłam, po prostu modliłam się na różańcu i jedna była myśl: Matko, pomóż mi, Matko Najświętsza. I to było wszystko. Odmówiłam ten różaniec i myśli ustąpiły. Za chwilę, już było tak wieczorem, wraca mąż do domu i jak go zobaczyłam, jak parsknęłam śmiechem, bo oni mieli wagony węgla, że był zakurzony i tak go to przejęło, że ja nie, do niego się nie odzywam. Poszedł nad rzekę się topić i zaczął nad tą rzeką płakać. I jak płakał, jak mu łzy leciały, tak on tak wyglądał jak ten Indianin, co idzie na wojnę. Tylko, że był czarny i miał białe smugi po twarzy.
Pani Mario,
zobaczyłam go w drzwiach, jak zaczęłam się śmiać, a on do mnie mówi tak, no śmiej się, a ja mało się nie utopiłem. A ja mówię, co wypadek, żeście mieli.
Pani Mario, halo, halo.
Nie mogła.
Pani Mario, czas nam się kończy, także pani opowieść jest ciekawa i budująca. Modlitwa, Matka Boża, sami nie damy rady, widać tutaj z pani wypowiedzi, ale ponieważ mamy już niecałe 8 minut do końca, jeszcze oddaję głos naszym gościom. Dziękuję pani Mario za telefon. Proszę bardzo, małżonkowie.
Ja myślę, że tu jedyne, co tak na koniec mi przychodzi do głowy, to też w odniesieniu do pani Marii, która się właśnie wypowiadała, co zresztą pisze Rosenberg w swoich książkach, że czasem warto poświęcić jeden czy dwa talerze dla zdrowia psychicznego, więc to rozwijanie talerzy mogło mieć znacznie większe korzyści, niż się na początku wydawało. A co w naszym wypadku przy założeniu niewinności moim i Justyny? Ja myślę, że mnie bardzo pomogło danie Justynie wolności w postaci tego, że na przykład czasami nie chce się dogadać. Jeżeli nie chce się dogadać, nie zmuszać. I to właściwie zawsze działa. Tylko trzeba cierpliwości.
Tak, nie można zmuszać drugiego do
oczywiście, bo
do
to już są zachowania przemocowe.
Niekiedy właśnie jest pół godziny, godzina albo wieczorem.
Ile by tego nie było. Bez przemocy.
Justyna.
Tak, a ja chciałam powiedzieć tak też do pani Marii, że no w sumie mnie, nas też różaniec właściwie może nie uratował, ale to była nasz początek drogi nawrócenia, także pierwsza modlitwa jakby po wielu latach taka nawracająca to był właśnie różaniec.
Słuchacze nie widzą, ale tu małżonkowie trzymają różańce w rękach cały tak, czas.
Tak, jesteśmy fanami różańca.
Dobrze, i teraz Agnieszka, Michał.
No ja powiem tylko, że mi się podobała właśnie bardzo wypowiedź Beaty. Beata bardzo fajnie zaakcentowała, że porozumienie bez przemocy, tak jak się jego uczymy, jest dla nas taką klatką stop, czyli taką przestrzenią między bodźcem a reakcją. Czyli jest tą chwilą zastanowienia i weryfikacji naszych potrzeb i na przykład naszych dzieci bądź małżonka potrzeb i że oni właśnie w ogóle też mają potrzeby, że za tą jego reakcją coś tam też stoi. I to tak rozładowuje tą atmosferę i powoduje taki dystans, że łatwiej się zatrzymać i być może zareagować inaczej.
Tak, jeśli to domniemanie niewinności rzeczywiście wdrożymy w nasze życie, to na pewno te relacje w rodzinie będą dużo lepsze i łatwiejsze, bo łatwiej będzie zareagować na niespełnienie naszych oczekiwań przez inne osoby, nie oceniając, nie oskarżając, tylko mając na uwadze to, że potrzeby innych ludzi są tak samo ważne jak nasze potrzeby, a czasami te strategie zaspokajania ich no, nie wpisują się w nasze, ale mając w świadomości to, że drugi człowiek nie robi tego celowo wbrew nam, na pewno będzie łatwiej te relacje budować.
Dziękuję, Michale. I ojciec Mieczysław Łusiak, prosimy.
Ja może tylko tak dopowiem, bo czuję oczywiście ogromny niedosyt tego, co pewnie wszyscy tutaj chcielibyśmy, mielibyśmy ochotę przekazać, a wiadomo, no, czas był ograniczony, tak, choć i tak dość długi, ale na pewno dla tego rodzaju tematów, no to każdy czas właściwie za krótki. I dlatego może tylko bym chciał też odesłać do YouTube'owego kanału, który prowadzę. Kanał na YouTubie nazywa się Akademia Szczęśliwego Życia, myślnik Mieczysław Usiak, SJ, no ale wystarczy wpisać Akademia Szczęśliwego Życia na YouTubie kanał. Tam oprócz codziennych komentarzy do Ewangelii, takich codziennych homilii 10-15-minutowych, są też cykliczne rozmowy o NVC, tak to się nazywa, czyli o porozumieniu bez przemocy. To są takie materiały, rozmowy, które odbywamy we troje. To znaczy oprócz mnie jest jeszcze małżeństwo, Beata i Piotr Hołtyń, którzy są trenerami certyfikowanymi porozumienia bez przemocy i my tam wyjaśniamy właśnie różne, sobie omawiamy jakby przy okazji wyjaśniając wiele kwestii związanych właśnie z tym, jak można doskonalić nasze relacje. I jednym z tematów jest właśnie temat założenia niewinności, także odsyłam. Rozmowy o NVC, czyli NVC na kanale Akademia Szczęśliwego Życia. Tam pewnie z czasem będzie się pojawiało coraz więcej ciekawych, mam nadzieję, ciekawych materiałów. Także tak chciałem może odesłać, bo jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to tam może znajdzie po prostu więcej informacji.
I książka, o której ojciec wspominał, Postanowienie o życiu bez przemocy, Miki Kasztan. K-A-S-H-T-A-N. Zresztą na Facebooku jutro zamieszczę fotografię okładek tejże książki. Jeszcze druga książka.
No ta druga książka to jest główna książka Marszala Rosenberga właśnie, Porozumienie bez przemocy.
Także dziękujemy bardzo naszym gościom. Agnieszce Michałowi Iwańskim. Bóg zapłać, kochani.
Dziękujemy. Bóg zapłać.
Justynie Wojciechowi Becla.
Dziękujemy.
I ojcu Mieczysławowi Łusiakowi. Dziękuję również, ale ojciec jeszcze zostanie w studio, bo poprowadzi kompletę. Bardzo dziękuję za wszystkie telefony słuchaczom, za tworzenie, współtworzenie rozmów niedokończonych.
Dojrzewa w Twej łaski ogrodzie. Niech nie niszczy jej kryzys, gdy gaśnie miłości w niej żar. Niechaj jedność małżeńska rozbłyska w harmonii i zgodzie, by przetrwało przymierze związane przez serc dwojga dar. Niechaj żadnej rodzinie nie grozi tułaczka bez domu. Niech nie mąci ogniska wspólnoty ktoś obcy czy wróg. Niechaj żywej nadziei nie braknie w rodzinie nikomu. Niech prowadzi rodziny ku jutru najlepszą wśród dróg. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż gwiazd. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. Narodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Narodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niechaj miarą miłości zostanie miłować bez miary. Niech wzajemne przebaczam pogodzi, nim noc ześle sen. Niechaj dzieci już z łona zaczerpną sens życia i wiary. Niechaj wszyscy się uczą dar serca rozdzielać i chleb. Niechaj zdrada nie krzywdzi wspólnoty małżonków i dzieci. I niech zazdrość nie burzy miłości, co gra w jeden ton. Niechaj gwiazda nadziei wciąż błyszczy nad nimi i świeci. Niech ich wiedzie przez szarą codzienność, gdzie lśni Boga tron. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dzięk czynnie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. Narodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Narodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dzięk czynnie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat.